Ostatnio mówiliśmy na temat duchowej śmierci. Zaczęliśmy właśnie pod temat autentycznego chrześcijaństwa, a mianowicie o duchowości. I dwa tygodnie czy trzy tygodnie temu mówiliśmy ogólnie o duchowości, że każdy człowiek jest osobą duchową. Takimi nas Bóg stworzył i sfera duchowa w nas działa, nawet kiedy z Bogiem nie mamy wiele do czynienia. Ostatnim razem mówiliśmy o duchowej śmierci, że duchowa śmierć to nie jest stan duchowej nieaktywności, ale jest to stan nieużyteczności dla Boga. Funkcjonujemy w innych sferach duchowych, poszukujemy satysfakcji, realizacji duchowej poprzez różne rzeczy, które wymienialiśmy i dzisiaj w szczegółach nie będziemy tego powtarzać, więc mówiliśmy, że tą duchową śmiercią jest to stan nieświadomości przed Bogiem, stan braku użyteczności. Człowiek jest uśmiercony przez swój grzeszny stan i to nie musi się przekładać zawsze na degradację moralną w sensie społecznym. Człowiek, który jest martwy duchowo z powodu grzechu, to nie degenerat w sensie społecznym. To wiecie, kogo mamy na myśli, kiedy mówimy o degeneratach społecznych, o ludziach, którzy budzą się w rynsztoku, zasypiają w rynsztoku, przejdą ulicą, jeszcze pięć minut potem wiemy, że przeszedł i usiądzie w autobusie i wszyscy się przesiadają, bo się nie da koło niego siedzieć. Mówimy, o, no to jest grzesznik. Ale grzesznik to może być człowiek w czarnym garniturze, w białej koszuli, który ma rodzinę, ma żonę, a zarabia dużo pieniędzy i to może być człowiek w stanie duchowej śmierci tylko dlatego, że nigdy nie został przebudzony do życia z Bogiem. Po prostu realizuje swoje plany, realizuje to, co uważa, że jest właściwe i pożyteczne i takimi ludźmi często pędzą takie motywy jak samorealizacja, zdobywanie prestiżu, majątku i tak dalej. To nie są rzeczy, których Bóg pozbawia swoich, ale kiedy przebudza nas Bóg do duchowego życia, wtedy diametralnie ono się różni, a pomiędzy tym stanem duchowej śmierci. Nie zawsze jest to widoczne w takich zmianach, jak pokazaliśmy sobie takiego właśnie pana z rynsztoku i później, kiedy Bóg go przebudza, widzi sens życia, zmienia się i nagle sąsiedzi go widzą i mówią, aha, coś się z nim stało. Po niektórych ludziach wydawałoby się, żeby nie było zmiany. I był taki człowiek, który chodził pod krawatem, który był czyściutki i używał najlepszych, najdroższych perfum w czasach Jezusa, miał na imię Zacheusz. Miał na imię Zacheusz, ale że Bóg nie obdarzył go wysokim wzrostem, ale miał umysł do dobrego biznesu i dowiedział się o Jezusie, to powiedział, wejdę na drzewo, żeby widzieć tego Jezusa, chciałbym go poznać. Człowiek niezbawiony, człowiek w duchowej śmierci, nie degenerat. Jezus zatrzymuje się przed tym drzewem i mówi, Zacheuszu, zejdź z tego drzewa, bo chcę dzisiaj w twoim domu się zatrzymać. I Duch Święty już wcześniej wykonywał pracę nad sercem Zacheusza. Zacheusz szedł i od razu bez niczego. To nam pokazuje, że Zacheusz z daleka przysłuchiwał się słowom i kazaniom Jezusa i postępowaniu Jezusa. Gdyż od razu pokazał, zrozumiał różnicę pomiędzy stanem duchowej śmierci a wejściem do nowego życia. I to pokazuje, że to przebudzenie duchowe, kiedy Bóg wchodzi do naszego życia, Jezus staje na drodze naszego życia, diametralnie coś się zmienia. I w życiu Zacheusza, zauważcie, to nie był człowiek, który leżał pijany, to był człowiek porządny, to był człowiek, który miał żonę, który miał dzieci, ponieważ Pan Jezus mówi, że w twoim domu chce się ugościć. To prawdopodobnie był człowiek, który za każdym razem zaścielał czyściutki, biały, lniany obrus i modlili się żydowską modlitwą. To była normalna żydowska rodzina. Więc można by powiedzieć, od momentu, kiedy Jezus wszedł do jego życia, co by się zmieniło? I wiecie, z tych zewnętrznych rzeczy nic się nie zmieniło. Oni dalej byli tą dobrą, wspólną rodziną. To nie był rozwiedziony człowiek, to nie był jakiś zdrajca, niewierny i tak dalej. To był dobry człowiek. Ale co się zmieniło? Przebudził się do życia i zobaczył swoją duchową degenerację, swoją duchową śmierć i mówi: Panie, połowę swojego majątku rozdaję ubogim. Bo on wiedział, w jaki sposób zdobył ten majątek, jak również chciał coś więcej z tym majątkiem zrobić, aniżeli spożytkować go na siebie. A więc od razu radykalna zmiana. Druga rzecz mówi: jeżeli kogoś oszukałem, oddam poczwórnie. Od razu się przebudził. Jaka zmiana nastąpiła? Nie tylko już nie będzie oszukiwał, ale z jego życia, z jego sukcesu i błogosławieństwa będą korzystać inni ludzie. Od razu Zacheusz już nie myśli tylko o sobie, ale myśli o drugich ludziach. Nastąpiła diametralna zmiana. W niedzielę będziemy słuchać świadectw. Ja teraz nie ze wszystkimi mam do czynienia, którzy przystępują do chrztu wodnego, więcej siostra Maria, ale ci, którzy ze mną rozmawiają na ten temat, mówią: pastorze, ale co ja mam powiedzieć w tym świadectwie? Ja nie byłem narkomanem, banku nie obrobiłem, nie zabiłem nikogo, co ja w tym świadectwie? Ja nie mam takiego świadectwa. No a co na przykład po prostu, że spotkałeś Jezusa? I powiedz, co się zmieniło w twojej głowie i w twoim sercu. Bo to o to chodzi. To nie musisz najpierw iść kogoś zabić, żeby później mieć świadectwo, że się nawróciłem. To nie o to chodzi. I dzisiaj chciałbym, abyśmy mówili o tym duchowym życiu. I to jest to, co chcemy powiedzieć komuś, kto twierdzi, że chrześcijańskie życie jest po prostu kwestią odwrócenia nowej stronicy, nowego rozdziału w swoim życiu. I są ludzie, którzy trafiają i nie wiem, na czym to polega, czy Ewangelia do nich nie dociera, czy Bóg się ich nie dotyka, ale po jakimś czasie przychodzą i mówią: no pastorze, ten Kościół mi pomaga, ja tak coraz lepszy się staję, tak próbuję, pracuję nad sobą. To nie o to chodzi. To do szkoły idź, tam nauczą cię pracować nad sobą. Chrystus, czy poznałeś Chrystusa, czy wszedł on do twojego życia, czy zaprosiłeś go i czy przebudził cię z duchowej śmierci do duchowego życia? Wiecie, w dzisiejszych czasach wszystko jest bardziej estetyczne. Podobno w dawnych, średniowiecznych czasach najbardziej nieznośnym i śmierdzącym miastem Europy był Paryż. Największym. Kanalizacji nie było. Rybami tam handlowali. A kiedyś słuchałem na Discovery takiego programu historycznego, że gdyby nas, ludzi XXI wieku, przenieść w ciągu jednego dnia i postawić w średniowiecznym Paryżu, od razu byśmy zemdleli i zwymiotowali ze smrodu. Byśmy nie byli w stanie z tego znieść, a oni normalnie w tym żyli, przyzwyczaili się do tego. Dzisiaj wszystko jest estetyczniejsze. Dzisiaj nawet ludzie przychodzą do zakładu pogrzebowego, patrzą na umarłego i mówią: pięknie wygląda. Wymalowany, ubrany, ładnie jak żywy. Ładnie jak żywy. Kochani, pozwólcie, że dokonam wyboru. Wolę bardziej najgorzej wyglądającego człowieka, ale żywego, aniżeli najpiękniejszego trupa, wy nie? Życie zawsze jest lepsze od śmierci. Kiedy Bóg zmienia nas i wprowadza nas do życia, to nie pozostawia nas w tym bezradnym stanie, ale daje nam życie w obfitości. I najważniejszą cechą chrześcijańskiej duchowości jest właśnie stan duchowego życia. Nie gromadzenie informacji moralnej, religijnej, ale stan duchowego życia. Czy żyjesz duchowo, to znaczy czy jesteś aktywny dla Boga, czy Bóg cię przebudził i wypełnił cię swoim Duchem Świętym, czy żyjesz dla Niego. Otwórzmy list do Efezjan, 2 rozdział. I będziemy czytać od 4 wersetu. W tamtym tygodniu czytaliśmy pierwsze 3 wersety, które mówią o duchowej śmierci. Pamiętacie, umarliście przez upadki grzechy. I kiedy byliście umarłymi w wtedy, jak te trupy, chodziliście według mody tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś, w tym stanie śmierci, w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i... To jest życie człowieka, który jest martwy duchowo. Ale, czwarty werset, czytajmy do 10. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. Wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Co było Bożą motywacją? Ponieważ to nie było tak, że my sobie leżymy na cmentarzu czy gdzieś w trumnie i nagle: Boże, ożyw mnie, jestem umarły, nie jestem w stanie nic zrobić. Co w takim razie sprawiło, że Bóg zwrócił uwagę na mnie i mówi: Mirek, wstawaj z martwych. Tak jak mama co rano przychodziła: Mirek, wstawaj, idź do szkoły. Jeszcze nie, jeszcze 5 minut. I wiele ludzi tak robi. Bóg przychodzi do nas i mówi: wstawaj z martwych. A my mówimy: nie, nie, jeszcze nie, jeszcze sobie pożyję w tym grobie. Wiele młodych ludzi mówi: nie, nie, jeszcze sobie chcę pożyć, pohulać dla siebie. Jeszcze będę miał czas dla Boga. Bóg mówi: nie, czas wstać z martwych. Nie, nie, Panie Boże, to życie w śmierci mi się wydaje lepszym życiem, aniżeli życie w życiu. Bożą motywacją, aby dać nam nowe życie, zauważcie, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, miłosierdzie Boże. Bóg mówi: nie mogę go zostawić w takim stanie. No nie mogę. Przecież mój syn umarł za niego. Kocham go. Jak mogę go zostawić w takim stanie? Boże miłosierdzie. Dalej, dla wielkiej miłości swojej, a więc Boża miłość. Miłosierdzie to jest miłość z litością. A miłość to po prostu: nie mogę żyć bez Niego. Potrzebuję Go. Potrzebuję Go użyć tu, na tym świecie, na tej planecie. Miłość. Mam dla Niego lepszy plan, dla niej lepszy plan. I wreszcie mam łaskę. Łaska to jest takie podsumowanie miłosierdzia i miłości. Ani na miłosierdzie, ani na miłość nie zasłużyliśmy. Bóg z łaski się nad nami zlitował. To była Boża motywacja. Miłosierdzie, miłość i łaska. I Bóg do dzisiaj to czuje względem nas. Kiedy upadamy, Bóg okazuje łaskę, miłosierdzie. Kiedy Mu służymy i potrzebujemy, aby Bóg nas wzmacniał, prowadził, używał, uzdalniał, Bóg okazuje swoją miłość. Nie szczędzi nam wszystkiego, co jest nam potrzebne. Błogosławień, darów, Jego obecności. Boże miłosierdzie, miłość i łaska. Dalej, w jaki sposób On to uczynił? W jaki sposób On to uczynił? Pismo Święte mówi, kluczowym słowem jest w Chrystusie. W Chrystusie. Dlatego, że Chrystus zstąpił na ziemię, umarł, zmartwychwstał. Kiedy Bóg nas budzi, nasze serce, i mówi: jeżeli chcesz doświadczyć nowego życia, po prostu ufaj Chrystusowi. Ludzie, którzy nie doświadczyli tego, mówią, że chrześcijaństwo zachęca do ślepej wiary. Ale ja chętnie zaufam ślepo. I tak w życiu ufamy ślepo. A wszyscy lataliście samolotami? No tak, każdy chyba przeleciał, to już prawie nikt się nie urodził, nie? Statkiem ktoś tu przypłynął. Ale nawet jakby statkiem. Ale samolotem. Siadam i wiecie co? Ja nie mówię, poproszę jakieś miejsce tam blisko kabiny i poproszę pilota, żeby trzymał drzwi otwarte, będę tam zaglądał, czy przypadkiem drugi samolot sprzeciwka nie leci. Panie pilocie, tu w prawo, w lewo. Nie, siadam, biorę kocyk i ufam. Główka na bok, poduszeczka. Turbulencja. Najwyżej. Ufam dalej. Ślepe zaufanie? Pewnie, że ślepy. Ja nie widzę, co tam jest do przodu i mam nadzieję, że pilot nie śpi, on widzi, co jest do przodu. I kiedy Bóg mówi, zaufaj mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, dlatego, że on tą drogę już przeszedł, on już był w grobie, on już szedł w życiu, był w grobie, wyszedł, przeszedł na drugą stronę i żyje wiecznie i panuje. I teraz jak mu zaufasz, on cię przeprowadzi. Po co zaglądać? Mówi, o, ja ślepo nikomu nie zaufam. Cały czas ślepo ufamy. Jaki miałeś wpływ na to, że kiedy miałeś pierwsze 2 miesiące życia, 3 czy 6 miesięcy, że cię mama nie upuściła i nie spadłeś na podłogę? Ja spadłem. Dlatego jestem, jaki jestem. Ja nie miałem na to wpływu. Naprawdę, ja tego nie miałem. Ja spadłem. W beciku byłem, wypadłem, tak, twarzą na podłogę, także wybaczajcie mi teraz wszystkie niedoskonałości. Ale ja na to nie miałem wpływu. Ja tylko to z opowiadania znam. I gdyby chciano mnie zostawić, zagłodzić, nawet bym o tym nie wiedział. Nawet bym nie wiedział, że istniałem kiedykolwiek na świecie. A więc jest mnóstwo dziedzin w życiu, na które nie mamy wpływu, a jeśli chodzi o najważniejszą decyzję naszego życia wiecznego, chcemy za Bożą kierownicę trzymać, kiedy Bóg mówi, nie, siadaj z tyłu, ja jestem kierowcą. Duchowe życie to jest pełne zaufanie Chrystusowi. I co Paweł mówi? Że jest prawdą odnośnie nas teraz, kiedy jesteśmy w Chrystusie? Że teraz jesteśmy, zauważcie, ożywieni, 5 werset, jesteśmy ożywieni, dalej, jesteśmy zbawieni, jesteśmy wzbudzeni i jesteśmy posadzeni. Ożywieni z duchowej śmierci, zbawieni od wiecznego potępienia, jesteśmy wzbudzeni z naszego grzesznego stanu i posadzeni nie za kratki, ale razem z Chrystusem, Słowo Boże mówi. Jesteśmy posadzeni obok Niego. Nie jesteśmy byle kim, jesteśmy posadzeni z Synem Bożym. I kiedy Bóg na nas patrzy, widzi w nas swojego Syna i mówi, muszę Go błogosławić, muszę Ją błogosławić, chcę Ją błogosławić. A więc kiedy stajemy się chrześcijanami, Bożymi dziećmi, to nie jesteśmy taką drugą klasą Bożej hołoty, ale jesteśmy Jego dziećmi, na których On patrzy i z taką samą miłością, jakby patrzył na swojego Syna, Jezusa Chrystusa. I dlatego dziwię się chrześcijanom, którzy mówią, ach, nie potrafię się zabrać do czytania tej księgi. Bo nigdy nie zrozumieli, czym ta księga jest. Że to nie jest zbiór kodeksów. Ja strasznie nie lubię czytać kodeksów. Konstytucji Stanów Zjednoczonych jeszcze nie przeczytałem. To jest słowo ojca do dziecka. Ten list Boży do mnie i do ciebie. I w tym liście mamy zapisane, co Bóg o nas myśli. Co Bóg dla nas zrobił. Słuchajcie, jeżeli jesteście tacy jak ja, to gdyby przyszedł do mnie adwokat i mówi, wiesz co, odnalazł się ktoś z twojej rodziny, podobno brat mojego dziadka, ale tutaj starszy mój kuzyn siedzi, on by miał większe prawo do tego, Edek, brat naszego dziadka Muszyńskiego wyjechał po pierwszej wojnie światowej, czy chyba przed pierwszą nawet wojną światową, tu do Stanów Zjednoczonych i słuch po nim zaginął. I teraz nagle ktoś nas odnalazł, że jest to okazało się Henry Ford, ma majątek do podzielenia. I przyniósłby, rzucił mi dokumentację 1000 stron zapisaną maczkiem i mówi, czytaj to, bo tam prawdopodobnie doczytasz się 10 czy 20 milionów dolarów dla siebie. Gwarantuję wam, że dzisiaj bym nie spał. Do rana bym czytał. I gwarantuję wam, że każdy z was by czytał do rana. Dlaczego? Bo wiecie, co tam jest, byśmy się dokopywali, że tam coś jest dla mnie. Kochani, to samo jest ze Słowem Bożym. Jeżeli zaczniesz czytać Słowo Boże, Biblię, że tam dokopujesz się, że jest tam coś dla ciebie i doczytujesz się, że nie tylko Bóg cię zbawił i masz życie wieczne, ale doczytujesz się, co Bóg ma dla ciebie dzisiaj. Doczytujesz się, co Bóg ma dla ciebie jutro. Doczytujesz się, co Bóg będzie miał dla ciebie w sytuacji, która jutro zaistnieje w twoim życiu, o której nie wiesz, ale Bóg wie i już Bóg dla ciebie ma instrukcję. To byś dzisiaj położył się spać i przed zaśnięciem powiedział, Panie, daj mi jakieś słowo, które jutro mi pomoże przetrwać, cokolwiek mnie czeka. To byście przeczytali fragment dzisiaj Słowa Bożego. Bo byście wiedzieli, że być może jutro się wam przypomnie słowo, które przeczytaliście i będzie to ta deska ratunku. Jesteśmy ożywieni, zbawieni, wzbudzeni, posadzeni razem z Chrystusem. Jak ma to wpływać na nasze nowe życie? Ano czytamy 10 werset. Zostaliśmy stworzeni przez Chrystusa, jesteśmy nowym dziełem do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Nasze uczynki zmieniają się. Pamiętacie tamte stare uczynki? Ulegaliśmy woli zmysłu, woli ciała, zaspokajaliśmy nasze pożądliwości, byliśmy z natury dziećmi gniewu, a więc gniew narzucał nasz styl życia, ale teraz, kiedy zostaliśmy ożywieni, Chrystus jest naszym motywatorem. Jest wielka różnica pomiędzy stylem życia w duchowej śmierci, a stylem życia w ożywieniu duchowym. Otwórzmy list do Kolosan. Tam mamy opis starego życia i tego, co Chrystus dokonał, trochę innymi słowami, w naszym życiu. List do Kolosan, drugi rozdział i 13 werset. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, jest to mowa do tych, którzy rozumieli język żydowski, nieobrzezane ciało, jest tutaj mowa o ludziach, którzy nie mieli nic do czynienia z Bogiem, a którzy nie poznali Boga, wespół z Nim ożywił, znowu mamy, odpuściwszy nam wszystkie grzechy, zauważcie, kiedy Bóg ożywił nas, odpuścił nam wszystkie nasze grzechy, wymazał obciążający nas list dłużny. Pomyślcie, jaka ulga. To jest dokumentacja Boża. W Bożych archiwach leżały dokumenty, które mnie obciążały długiem, którego do końca życia nie byłbym w stanie spłacić. I nagle w Chrystusie Bóg to wymazuje i mówi: wolne, darowane, nie muszę tego spłacać. Teraz jak byliśmy 5 tygodni w Polsce, to starałem się wszystko do przodu pozapłacać, ale przeoczyłem jeden rachunek. Jak przyjechałem, to szybko go zapłaciłem, ale kilka dni byłem spóźniony. I w całości go zapłaciłem i po jakimś czasie przychodzi drugi, że jest zapłacone w całości, ale jest $30 tego tak zwanego late fee, czyli że to na czas nie przyszło. I to nie jest dużo, ale ja nie lubię ani złotówki wyrzucać, jeżeli nie trzeba. Ale nie miałem na to wpływu, wyjechaliśmy. Więc sobie myślę, co zrobić? I dzwonię do nich i myślę: nie ma co zrobić, tylko trzeba wyznać sytuację, swój grzech. Mówię: słuchajcie, byłem na wyjeździe i to się stało, dlatego jak spójrzcie tam, staram się na czas płacić i tak dalej, czy moglibyście to usunąć. Chwileczkę, musimy sprawdzić. Za chwilę wracają, mówią: chętnie to zrobimy dla ciebie, usuwamy wszystko. To tylko za $30, ale gdyby to było 300 tysięcy, kochani, wieczne potępienie. Tam w tym liście obciążającym mnie było wieczne potępienie w piekle, Słowo Boże mówi. I nagle w Chrystusie wymazane. Ludzie, którzy tego nie doświadczają, nie widzą, nie wiedzą, co ciążyło na nas, nie są w stanie chwalić Boga. I dlatego ludzie, którzy myślą, że życie chrześcijanina zaczyna się od momentu, kiedy trafiłem do kościoła i staje się coraz lepszy, może 60 na karku, 70, trzeba się ustatkować, innym wcześniej i coraz lepszy się staje, przychodzę po rozum do głowy. To są ludzie, którzy ciągle są skupieni na sobie, na tym, żeby naprawiać swoje życie i ciągle nie rozumieją, dlaczego inni potrafią nagle uśmiechać się, mieć łzy radości i mówić coś do Boga przez pół godziny, przez godzinę, mieć podniesione ręce, śpiewać. To są ludzie, którzy nie rozumieją koncepcji uwielbienia. Bo to są ludzie, którzy nigdy nie doświadczyli przebaczenia, ponieważ nie zrozumieli, że w niebie leżał i czekał na nich list obciążający, gdzie był dług wiecznego potępienia, niemożliwy do spłacenia. I dlatego Pan Jezus do Szymona, trędowatego faryzeusza, powiedział, że ten, komu mało przebaczono, mało kocha. Ale ta kobieta, której wiele przebaczono, siedzi u moich stóp i od samego początku, kiedy ty nawet nie umyłeś moich stóp, ona łzami obmywa moje stopy i włosami ociera, ponieważ wiele jej przebaczono i na jej temat jeszcze będą mówić przez długie pokolenia. Czy kochasz Jezusa tą żywą miłością, pełną pasji, dlatego że zrozumiałeś, że to On zapłacił twój dług? A więc ożywił nas, odpuścił Bóg, wymazał dług, usunął, przybił do krzyża, rozbroił te nadziemskie siły ciemności, o których czytaliśmy tutaj. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności. To są te wpływy szatańskie i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim tryumf nad nimi. Pozwólcie, że na sekundę się tutaj zatrzymam. Kochani, ja nie rozumiem chrześcijan, którzy całe życie walczą z diabłem. Całe życie diabeł, takim naszym chicagowskim językiem powiem, rentuje u nich w domu sypialnię. I rozmawiam z tymi. To diabeł zrobił to, to diabeł zrobił tamto. Pastorze, nie masz pojęcia, co diabeł w mojej rodzinie zrobił, co diabeł robi. Ten diabeł taki straszny, taki...
Z radio, nie diabeł, ale może.
Buntuje się. Chyba Słowo Boże do kogoś dociera. Cały czas. Interesujące, że w tej samej sekundzie. No. Wow. Może. To jest najwyżej, co on może zrobić. Już został uciszony, kochani. To jest wszystko. Słowo Boże mówi, że on chodzi jak lew ryczący. Szuka tej okazji, ale wcale nie musi mieć tej okazji. Kiedy dom mamy zaryglowany, kiedy drzwi są zamknięte, wilki se mogą porykiwać na zewnątrz. Zapytajcie się ludzi, którzy mieszkają w tajgach syberyjskich. Oni się nie boją wilków, dopóki drzwi mają zamknięte i w domu mają ciepło. I tak samo my, kiedy mieszkamy w Bożej obecności i Chrystus jest Panem mojego życia i Panem mojego domu, powiedzcie, jakie miejsce jest dla diabła w moim domu? Żadne. Żadne. Jeżeli już, to otwieram okna i kiedy... Za chwilę to będziemy patrzeć. Kiedy wracam do postępowania starego życia, Słowo Boże mówi, że wtedy daję diabłu przystęp. Czy żyjesz tym faktem, że Chrystus jest życiem w twoim życiu i że odniósł tryumf nad nami, nad naszym życiem, że tam już nie ma miejsca? Rak został wyczyszczony, nie ma nawrotów. Przebaczenie, kochani, jest wstępnym warunkiem do duchowego życia. Ci, którzy są duchowo martwi, są potępieni przez Boże prawo i zniewoleni swoją własną grzeszną naturą. Śmierć Chrystusa wymazała wszelki grzech, słuchajcie, który czynił nas wrogami Boga. Włączona w to była wina pochodząca z pierwszego Adama, która została wpisana na nasze konto wraz z odsetkami, które nazbieraliśmy do tego długu dzięki naszym własnym grzechom. W Kolosan 2,14 apostoł Paweł mówi, że kiedy Bóg przebaczył nam w Chrystusie, wymazał On obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami. Nasz dług został wymazany, kiedy Bóg przybił go do krzyża poprzez ofiarę Chrystusa. Wróćmy na chwilę do listu do Efezjan, 4:22. Zewleczcie z siebie starego człowieka. Skoro zostaliście ożywieni, skoro Chrystus jest w waszym życiu, zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. A więc ta możliwość tego starego życia jest taka, że Bóg tak zrobił, że pozwala na to, że kiedy jesteśmy nieostrożni, możemy sięgnąć po te prochy, po tą trupiarnię i wprowadzamy ją do życia. Kiedy próbujemy według starych zasad, bezbożnych zasad sami załatwiać sprawy. Ale zewleczcie siebie, zrzućcie to stare ubranie wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze i odnówcie się w duchu umysłu waszego. a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Kiedyś na zewnątrz pracowałem piłą łańcuchową, ciąłem drzewo i te wióra leciały na mnie. Jak skończyłem, taki cały spocony, te wióra przyklejone do mnie i do mojego ubrania. I tak wszedłem do domu i myślę, już nie mogę się doczekać, żeby pójść pod prysznic. I tak w tym ubraniu przez cały dom na górę pod prysznic. Wiecie, z kim miałem do czynienia. Nie mogłeś tego ubrania zrzucić w garażu? Mogłem, ale nie pomyślałem. I to jest to, co, kochani, robimy. Bóg uwalnia nas. Ale my żyjemy w tym świecie. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie zostali ożywieni. Jesteśmy atakowani przez różnego rodzaju informacje, media, rozrywkę, filmy, gazety, książki. Bezbożny system życia i postępowania i nawet nie wiemy kiedy. Nasze ubranie jest zabrudzone, nasze myślenie jest zabrudzone. I zamiast zrzucić to i regularnie zrzucać to stare ubranie i odziewać je w nowe Chrystusowe, wchodzimy w tym ubraniu do naszego życia i dziwimy się potem, że jest brud, że jest mnóstwo brudnych rzeczy, że są szkody, że są rzeczy do sprzątania, że innych ranimy. I dlatego Paweł mówi, zrzućcie to ubranie z poprzednim postępowaniem. Jak to robimy? Poprzez właśnie ufanie Chrystusowi, naśladowanie Jego, wierząc, że Jego sposób życia jest jedyny, właściwy i prawdziwy i podejmowanie decyzji o odwracaniu się od tego typu rzeczy każdego dnia. Jest to codzienna walka. Raz Chrystus nas zbawia, ale decyzje podejmujemy codziennie pomiędzy starym człowiekiem a nowym człowiekiem. A Chrystus daje nam ku temu siłę. Różnica pomiędzy starym ubraniem a nowym. Pismo Święte mówi, że ten nowy człowiek odnawia się w sprawiedliwości i świętości prawdy. Za każdym razem Twoje słowa, Twoje myśli, Twoje postępowanie będzie motywowane sprawiedliwością i świętością prawdy. Nie niesprawiedliwością, nie oszustem, nie naciąganą prawdą i chęcią korzyści, ale tym, co jest czyste, sprawiedliwe, szlachetne i podoba się Bogu. Wróćmy z powrotem do listu do Kolosan, jeżeli macie Biblię. 3 rozdział. 1-5 wersetu. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, oto styl nowego życia. Jeżeli to jest prawda, że jesteście chrześcijanami, zostaliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, a nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Teraz jesteśmy umarli dla grzechu, dla świata, a żyjemy dla Boga. O tym, co w górze myślcie i nie o tym, co na ziemi. Kochani, co to oznacza? To nie znaczy, że w tym momencie już tylko myślę o tym, co w górze. W ogóle nie interesuje mnie to życie. Tutaj już nie chodzę do pracy, do szkoły. To mnie nie interesuje. Nie, to jest nieporozumienie. O tym, co w górze myślcie, to znaczy myślcie tak, jak się modlimy modlitwą pańską. Niech będzie wola Twoja, jako jest w niebie, tak i na ziemi. Panie, chcę, ażeby przedsmak nieba był w moim życiu. Pomóż mi doświadczać tego w mojej rodzinie, w moim życiu. Chcę Twojego panowania, chcę Twojej radości, Twojego pokoju. Tak jak jest w niebie, tak chcę w moim życiu, w moim otoczeniu, w pracy. Kochani, jeżeli będziemy w ten sposób myśleli, jak mogę mieć wpływ nieba na ziemię, wtedy ludzie dookoła będą mówili, wiesz co, wokół Ciebie to jest jakoś inaczej. Kiedyś czytałem przeżycia pewnego człowieka z okresu II wojny światowej, który odmówił strzelania i kiedy kule świstały i bomby wybuchały, on po prostu w tym momencie nie miał gdzie się ukryć. Stanął i mówi, Boże, moje życie jest w Twoich rękach. I żołnierze zauważyli, że w promieniu gdzieś 15-20 metrów wokół niego ani jedna kula nie leciała, ani jedna bomba. Przez to nie chciałem powiedzieć, że chrześcijanie nie ginęli, ale akurat w tym momencie Bóg chciał coś szczególnego uczynić. I co się stało, że wokół niego zgromadziło się ponad 100 żołnierzy w tym momencie, którzy byli zdesperowani o swoje życie. I kiedy się wszystko uspokoiło, on miał okazję wydać świadectwo, powiedzieć im o żywym Bogu, a widzieli, co Bóg czynił w tym momencie, oni tego potrzebowali. I bez wyjątku, jak jeden mąż, oddali swoje życie Bogu. To samo może być w naszym otoczeniu, w pracy, w szkole, gdziekolwiek jesteśmy. Ludzie będą widzieli, że kule i bomby gdzieś padają daleko, ale Psalm 90 mówi, ale zaraza i nieszczęście nie zbliży się do namiotu Twego, kiedy będziemy ufali Chrystusowi. Czytajmy dalej. Gdy się Chrystus, który jest życiem waszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie tedy, to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Wszeteczeństwo, a więc niemoralność, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem. Zauważcie, że Bóg z nas nie chce zrobić eunuchów. To jest perwersja wszystkiego, co Bóg nam dał do szczęścia. Niemoralność, nieczystość. Bóg mówi, nie miejcie odruchów, pociągu jeden drugiego. Nie. Bądźcie szczęśliwi w swoich małżeństwach, Bóg mówi. Niech nie będzie obojętności, niech będzie miłość, kwitnie, taka pasja, jaka tylko może być. Po to, żebyście nie musieli grzeszyć. Nieczystość, zauważcie. Namiętność. Bóg nie mówi, że to nie może być w naszym życiu, ale kiedy jest to ukierunkowane ku niewłaściwym ludziom. Złą pożądliwość, zauważcie. Można powiedzieć tylko pożądliwość, ale zauważcie, Paweł mówi złą, czyli jest dobra pożądliwość. Są osoby, które możemy pożądać, są rzeczy, które wolno nam pożądać. Na przykład jest napisane, pożądajcie darów duchowych. Chciwość, która jest bałwochwalstwem, a więc oddawaniem czci innemu Bogu. Kiedy teraz siedzimy z Chrystusem, myślimy o tym, co w górze. Nie uczestniczymy w grzesznych uczynkach ciała. I kochani, kiedy oddajemy się Bogu, nie jest to, ta przemiana nie jest automatyczna, ale ten moment przemiany jest widoczny w naszym myśleniu i w naszym duchu. Dopiero następuje od tego momentu proces codziennego uświęcania się. I przeczytajmy następne kilka wersetów i tym zakończymy. 6. werset. 5. Wymienialiśmy te rzeczy, które Bóg mówi, odrzućcie od siebie. 6. werset mówi, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Na sekundę się zatrzymajmy. Kochani, gdyby przemiana była automatyczna, to Paweł by tego listu nie pisał. Paweł pisze ten list do chrześcijan, którzy zostali wzbudzeni w Chrystusie. Ale przychodziły trudne okoliczności życia i nagle oni przyłapywali się, że znowu gniew, złe słowa, brudne słowa wchodziły na ich usta. I oni sobie nic z tego nie robili. I mówili, to wina tej drugiej osoby, bo gdyby ta druga osoba mnie nie sprowokowała, wszystko by było dobrze. Kulec na obozie fajnie to powiedział. Jak wlejemy wodę z mułem do takiego szklanego słoja i zostawimy, ona się taka, tak osiądzie i taka czyściutka będzie. Ale weźmy ten słój, poczęśmy, co się stanie. I są ludzie, którzy mówią, dopóki mnie zostawisz w spokojnie, kiedy wszystko jest w porządku, zobacz, jakim czystym chrześcijaninem jestem. Ale sprowokuj mnie tylko, to się dowiesz, co we mnie siedzi. Ale kiedy naprawdę swój jest czysty, możemy począsać i to dalej jest czyste. To dalej jest czyste. Niech Duch Święty nieugięcie pracuje teraz w naszych sercach i pokazuje nam, czy rzeczywiście zwalamy na okoliczności, czy rzeczywiście są rzeczy w naszym życiu, które musimy jeszcze odrzucić, powiedzieć, Panie, zabierz to ode mnie. Oczyść mnie całkowicie. 9. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekliście nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. A więc nie ma innej drogi, Paweł mówi. Skoro tak się stało, skoro nawróciliście się, zewlekliście starego człowieka, musicie codziennie stawać się bardziej podobni do Chrystusa, a nie coraz gorsi. Często bywa tak, że człowiek na początku swojego chrześcijańskiego życia jest pełen entuzjazmu, pełen miłości, a później nagle jest coraz... Oczywiście emocje chłodną, to jest okej, ale kiedy nasz charakter nie jest szlifowany przez Chrystusa, to znaczy, że wypadliśmy z tej Jego szkoły bycia dyscyplinowanym, kształtowanym i trenowanym. Śmierć Chrystusa. Jakich motywacji udziela Paweł, aby pozbyć się tych rzeczy, które są częścią naszego poprzedniego życia? Paweł przypomina nam, siedzicie z Chrystusem, więc nie możecie się zachowywać byle jak. Życie ukryte w Bogu. Szliście kiedykolwiek na bardzo elegancki obiad i ktoś was zapytał, albo wy kogoś pytaliście, a ja miałem takie sytuacje, gdzie siadaliśmy i nagle tych sztućców jest 100 tysięcy z jednej strony talerza i z drugiej i nagle myślimy, jak to jest, żeby kompromitacji nie było, nie? Trzeba się jakoś zachować, no ważne osobistości będą siedzieć przy stole. Później okazuje się, że te osobistości same nie wiedzą jak, ale skoro z Chrystusem siedzimy, kochani, musimy wiedzieć, jak się zachować, żeby Chrystusowi wstydu nie przynieść w życiu. A więc Paweł przypomina, siedzicie z Chrystusem, życie wasze ukryte jest w Bogu, w przyszłości ukażecie się w chwale i wreszcie z powodu tych rzeczy gniew Boży przychodzi do waszego życia. A więc odrzućcie te rzeczy. Śmierć Chrystusa rozwiązała kwestię kary, na jaką byliśmy zdani z powodu grzechu. Jednak korzyści Jego czynu nie kończą się tutaj. Zmartwychwstanie Chrystusa rozprawiło się ze skutkami grzechu. Chrześcijanie zostali wskrzeszeni wraz z Chrystusem i ich zdolność reagowania na Boga została przywrócona. Jest to nowa tożsamość, którą wierzący mają przywdziać na siebie. Czy postrzegasz siebie jako duchowego człowieka? Tak. Ale czy duchowo martwego, czy też duchowo żywego? Kiedy patrzysz na siebie, czy doświadczyłeś duchowego ożywienia? I wreszcie, czy korzystasz z tego faktu obecności Chrystusa? Jakie specyficzne kroki podejmujesz, aby uśmiercać wszystko to, co należy do ziemskiej natury, aby się tego pozbyć? Dlaczego podejmujemy takie działania? Aby się podobać Chrystusowi, aby Go reprezentować tutaj na ziemi, aby być użytecznym dla Niego. I to jest duchowe życie, kiedy pozbawiamy się ziemskiej natury, a przywdziewamy tą Bożą naturę na siebie i stajemy się użyteczni dla Niego. Wtedy doświadczamy tego życia, gdzie Chrystus rządzi w naszym życiu, gdzie jesteśmy wolni od rzeczy, które nas degradują. To jest grzech. To są nasze pożądliwości, nasze nieopanowane odruchy, nasze słowa, które ranią innych, gniew, wściekłość, wybuchowość, pożądliwość, depresja, załamania, bezradność. To są wszystko rzeczy, z których Chrystus chce nas uwolnić. Czasem ludzie myślą, grzech to jest tylko to złe postępowanie. Grzech to jest to przygnębienie, że ja nic w życiu już nie jestem w stanie zrobić, nie widzę przyszłości, z moim życiem już koniec, jestem tak niewartościowy. To jest tak przeciwne temu, co Bóg o nas mówi i Bóg w nas widzi, że to jest grzechem. I dlatego zrzucamy to i mówimy, Panie, weź moje życie, przekształtuj je i uczyń je kwitnącym, produktywnym życiem dla Twojej chwały. Pochylmy głowy. Jeżeli pragniesz tego duchowego życia, powiedz dzisiaj o tym Bogu. Powiedz Chrystusowi, aby Cię ożywił, aby Ci przebaczył, aby ten list obciążający Cię przybił do krzyża, wymazał te rzeczy, które są tam zapisane i zaczął po kolei odcinać te wszystkie rzeczy, które powodują, że życie Twoje dotychczas było duchowo martwe. Może nawet zostałeś ożywiony przez Chrystusa, ale pozostałeś takim duchowym niemowlakiem. Nie rozwijasz się. Nie nabierasz precyzji ruchów. Ciągle sam tej zabawki nie umiesz złapać do ręki. Ciągle trzeba ci wszystko podawać. Wokół w życiu jest bałaganu, bo nie masz koordynacji ruchów. Taki duchowy niemowlak. Powiedz o tym Bogu, że chcesz już rosnąć, chcesz się rozwijać, chcesz, żeby Cię zaczął szkolić, trenować, żeby Cię umacniał. Powiedz się o tym Bogu. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo i dziękujemy Ci, że nie musimy się tylko załamać okropnością i straszliwością duchowej śmierci, ale możemy dzisiaj ekscytować się faktem, że duchowe życie jest dla nas. Że możemy żyć duchowo, że ożywiłeś nas, że posadziłeś nas z Chrystusem, Ojcze. Że dałeś nam właśnie to nowe życie, gdzie pozbawiamy się tych starych przywar. Dzięki Twojej łasce i Twojej mocy. I możemy żyć życiem w pełni wartościowym dla Ciebie, dla Twojej chwały. Panie, niech Duch Święty dzisiaj uczyni coś szczególnego w sercach tych, którzy szczególnie tego potrzebują. Aby zaczęli doświadczać tego jako faktu w swoim życiu, że Ty, Panie, jesteś w ich życiu, w ich domach, w ich rodzinach, Panie, i że nie ma miejsca dla władcy ciemności. Nawet kąta nie ma tam dla niego, gdyż wszystko jest oddane Tobie i Ty rządzisz, Panie. Bądź z nami na rozejście się i dziękujemy Ci, że jesteś dobrym, wspaniałym Panem, gdyż zmartwychwstałeś i żyjesz. Amen. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia w niedzielę.